Jan Książek, Muzeum Ziemi Wieluńskiej.
Bardzo ciekawe wykłady dzisiaj w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Wieluń w czasach wazów to kolejna konferencja popularno-naukowa dotycząca tym razem XVII wieku, ale wątki poruszane podczas tej konferencji są naprawdę różne, bo jest i o włodarzach tego miasta, jest o niepokojach w epoce wazów, a także o klasztorach wieluńskich i odzieży skórzanej, która została znaleziona w wieluńskiej fosie.
Tak, akurat konferencja odbywa się w najlepszym z możliwych miejsc, bo w klasztorze, który był wzniesiony właśnie w tymże okresie, na początku XVII wieku. I okres jest bardzo ważny, ale także fundatorzy, bo przenika nazwisko Koniecpolski wśród referujących profesorów, doktorów, bo rodzina Koniecpolskich to rodzina po pierwsze zamożna, ale sprawująca ważne funkcje. Funkcje starostów, kasztelanów i to fundatorzy i kościoła, i klasztoru dla sióstr Bernardynek. Sama konferencja rzeczywiście jest tak skonstruowana, żeby przypomniała pewne fakty z dziejów miasta z tej doby dynastii Wazów, z okresu, który był i dobry, i zły. No, zły był przede wszystkim dlatego, że pamiętamy, iż toczone były różne batalie, wojny. Tym największym piętnem odcisnął się ten dramatyczny potop szwedzki z połowy XVII wieku. Ale w tym czasie rozwijało się również bardzo intensywnie rzemiosło. To też trzeba podkreślić, że Wieluń był jednym z tych miast na rubieżach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej, który stanowił ważne ogniwo i z jednej strony umocnień, ale także handlu, bo przez Wieluń przebiegał bardzo ważny trakt handlowy łączący Wielkopolskę z Małopolską, Śląsk, z Rusią między innymi. Istotne centrum i o tym badacze z Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Łódzkiego, a także muzealnicy dzisiaj mówią. Te informacje, co bardzo ważne, one są ukraszane dykteryjkami ze strony referujących, ale to, na czym mi szczególnie zależy, będzie wydane tekstem dużo obszerniejszym, bo dzisiaj to są takie wprowadzenia. Niestety, jak to podczas konferencji, wszyscy przeciągają w czasie, co też jest zabawne, no bo te spojrzenia wymowne już trzeba kończyć, prawda? Ale jeszcze chwilę, jeszcze sekundę, jeszcze zakończenie, jeszcze podsumowanie. Więc referaty znów będą poszerzały wiedzę na temat miasta Wielunia, absolutnie niezwykle ciekawego, historycznego, a badania archeologiczne, o których dzisiaj też będzie mowa, między innymi obuwie i odzież skórzana, bo stoimy przy gablocie, w której są wyeksponowane, dzisiaj będą omawiane, bo to jest przestrzeń do dalszych badań, ich dla historyków, ale przede wszystkim dla archeologów, bo Wieluń jest miastem jeszcze słabo przebadanym archeologicznie.
Waldemar Golec, kierownik działu archeologicznego Muzeum Ziemi Wieluńskiej. W XVII wieku działy się niestety dla Wielunia bardzo ciekawe rzeczy, z potopem szwedzkim włącznie, więc pozostałości tego oczywiście przełożyły się. Gdyby czasy były spokojne, zapewne nie wszystko trafiłoby do fosy.
Co znaleźliście w wieluńskiej fosie z tamtego okresu?
Niesamowita rozmaitość. No, dzisiejsze wystąpienie akurat będzie skupiało się tylko na fragmentach odzieży skórzanej z oczywiście przewagą olbrzymią butów, ale jest też rękawica skórzana, stąd mowa o odzieży, a nie samych tylko butach, więc tak jak właśnie nadmieniłem, ta odzież skórzana, oczywiście najczęściej są to fragmenty i części już znoszone, w jakiś tam sposób zużyte, wyeksploatowane i wyrzucone. Ponadto ślady mnóstwa innych rodzajów działalności, czyli najprawdopodobniej takie konstrukcje służącą do czerpania wody z fosy, czyli beczka stara, bez dna, wkopana aż do dna i jeszcze obłożona dodatkowymi klepkami z innych naczyń, takich klepkowych, do zatrzymania mułu. Nad tym konstrukcja, która komuś posłużyła, to już lata 80. XVII wieku, kiedy już dawno było po potopie szwedzkim, ale umocnienia się nie sprawdziły, no i zaczęto fosę po prostu zagospodarowywać, zmniejszając ją. Stąd taka konstrukcja umacniająca brzeg i ktoś pewnie sobie od strony krakowskiego przedmieścia poszerzył działkę. Przy okazji wyrzucano tam też pozostałości naczyń kuchennych, czyli prosto mówiąc potłuczonych garnków, dzbanów, miseczek i tego są tysiące fragmentów, które zapewne w co najmniej kilkaset naczyń pierwotnie się składały. Oprócz ceramiki, skór, także sztućce, czyli niewielkie nożyki, takie nie narzędzia czy broń, ale ewidentnie służące przy stole, naparstek brązowy, mnóstwo stłuczonych również naczyń szklanych, szklanic, troszeczkę mniej kufli, czyli z takich pozostałości życia codziennego, z materiałów, które się tak łatwo nie rozkładają, bo na przykład ta odzież skórzana nie ma zupełnie nici. Nici lniane czy konopne kompletnie się rozkładały i tak samo w przypadku tych nożyków czy lufy od takiego wczesnego muszkietu, brak części drewnianych. To takie specyficzne warunki w fosie panowały.
Zostały jakieś pozostałości po Szwedach?
Nie, takiego rajtara akurat nie wyjęliśmy z fosy, z tym, że my tak jak wynikało to z potrzeby inwestycji, czyli przyłącza wody opadowej z tego górnego ronda i tam działek jeszcze po drugiej stronie do kolektora, operowaliśmy tylko takim pasem około 3-metrowej szerokości. Natomiast oczywiście pojawiały się też warstwy ze spalenizną. Tutaj nie sposób tego rozstrzygnąć czy zawyrokować, że to akurat z uporządkowania miasta po potopie, czy z jakiegoś zwykłego pożaru, bo pożary wielkie Wielunia, jak wszystkich miast ówczesnych, miały miejsce, zdarzały się, więc tego nie rozstrzygniemy. Natomiast ponieważ pojawia się to w warstwie przed 1682, mamy dokładne datowanie dendrochronologiczne, więc ono jest dokładniejsze nawet od C14, bo tam zawsze pozostaje taki margines błędu kilkadziesiąt, 30, 40 lat plus minus. Natomiast przy dendrochronologii, jeżeli uda się wydatować, bo na przykład na 5 próbek tylko 3 spełniały kryteria i można je było wydatować, to otrzymuje się datowanie z dokładnością do roku. Czasami, ale to już muszą być takie też specyficzne warunki i nie każdy gatunek drewna się nadaje, do półrocza, w sensie czy jest to pora zimowa, kiedy wegetacja zamiera, czy pora letnia, ta ciepła, kiedy trwa wegetacja. W naszym przypadku i tak ograniczenie do 1682 mówi dużo, bo dokładnie datuje nam jedną warstwę, czyli wiemy, że to wszystko ponad nią jest młodsze, wszystko poniżej starsze. Zawsze jest to znakomite uszczegółowienie takiej datacji zazwyczaj robionej na podstawie typologii, czyli znamy z malarstwa ówczesnego barokowego pewne przedmioty, znamy z innych znalezisk i na podstawie, że a to wygląda prawie tak samo, to tak typologicznie się datuje, ale tamte marginesy błędu są zawsze szersze. Natomiast tutaj jak na tą chwilę nie mamy chyba wielu niedokładniejszego datowania warstwy archeologicznej.
Podczas tej konferencji możemy zobaczyć te znaleziska, bo są one wyeksponowane.
Tak, z tym, że to fragmencik oczywiście dotyczący wystąpienia, czyli tej odzieży skórzanej, jest w gablocie do oglądania.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Tomasz Sisielski, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Opolskiego.
Mówił pan tutaj o bitwie pod Byczyną. Proszę powiedzieć, jaki związek ma ta bitwa z ziemią wieluńską?
Podejrzewam, że stosunkowo niewielka. Rozegrała się w pobliżu. Jeżeli chodzi o samą kwestię, to Wieluń najpierw przed bitwą był miejscem postoju wojsk Maksymiliana. Przez kilka dni, rzeczywiście może w tej takiej atmosferze pewnej fiesty, to był karnawał, to o tym nie należy zapominać, że styczeń także w 1588 roku był miesiącem karnawałowym, więc się dobrze bawili. Może w jakiś sposób to ich zachęciło do stoczenia bitwy. Natomiast nie miała na pewno negatywnych reperkusji. Czy nie pogorszyły się stosunki pomiędzy Wieluniem a terenami Śląska. Ta bitwa też nie przyniosła jakiegoś zniszczenia czy przerwania relacji handlowych. Także sądzę, że właściwie był to taki jakiś epizod, o którym dowiedziano się, przyjęto do wiadomości. Sądzę, że współczesnych tym wydarzeniom bardziej ucieszyło to, że wojska Maksymiliana opuściły Wieluń i że nastał spokój.
My mieliśmy bramę Maksymiliana, bo w legendach, w podaniach czy w opisach jest informacja o tym, że właśnie Maksymilian był więziony na zamku w Wieluniu.
Jeżeli mówimy o więzieniu, to musielibyśmy przyjąć, że to trwa trochę dłużej. To nie może być coś takiego, że ktoś przybędzie, przenocuje, nawet jeżeli jest więźniem innej osoby.
Był Czyli więźniem, przenocował, tak?
Jeżeli tak. Nie ma innej możliwości. Po prostu czas, który dzieli bitwę od pojawienia się Zamoyskiego, a jemu towarzyszył Maksymilian, pod Krakowem, bo Zamoyski nie wjechał do Krakowa z Maksymilianem, tłumacząc to obietnicą daną arcyksięciu, że nie będzie go chciał wystawić na pokaz taki publiczny, jako tego przegranego kandydata do tronu. Nie pozwalałby stwierdzić, że to trwało dłużej niż kilkanaście godzin, ten pobyt. Załóżmy w ten sposób, kapitulacja była rano. Możliwe, że 25 wieczorem rzeczywiście Jan Zamoyski powrócił z Maksymilianem, stawił się w Wieluniu. To jest taka odległość, że do pokonania. Następnego dnia już ruszyli w dalszą drogę. Trochę zawsze się te legendy mieszają z rzeczywistością. Na pewno mogę powiedzieć, że arcyksiąże przed bitwą pod Byczyną przez tydzień bardzo dobrze się bawił w Wieluniu. No skoro był to okres karnawału i mamy informacje w takich złośliwych zapiskach, że wystawiał uczty, także był. Może to jest lepsza historia, a zawsze jak słyszę o takie historii o bramach, to istnieje coś takiego jak legenda, która ma pewne odpryski. I tutaj przede wszystkim jest ta sławetna opowieść o bramie Szczebrzeszyńskiej w Zamościu, zamurowanej, aby nigdy potem już nikt nie przejechał, bo tamtędy był wprowadzany i wyprowadzany z Zamościa arcyksiąże Maksymilian. To też jest taka legenda, bo arcyksiąże Maksymilian był więziony w Krasnym Stawie przez Zamoyskiego, ale wielokrotnie przebywał w Zamościu na przyjęcia. I teraz no, jest zawsze pytanie, czy nie stworzył to jakiś historyk, amator, któremu zależało na uświetnieniu Wielunia i jego dziejów. Legendy są potrzebne, bo lepiej budują nawet historię niż te rzeczywiste, prawdziwe.